Zapraszam do wysłuchania katechezy, którą wygłosi jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Rodzina wierzy i wiarę przekazuje. To temat i jednocześnie cykl katechez na naszej antenie prowadzonych przez księdza biskupa w ramach przygotowań do nadzwyczajnego synodu biskupów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam radiosłuchaczy Radia Maria. Witam całą rodzinę Radia Maria, biskup Stanisław. W ramach przygotowania do synodu biskupów, który już jutro się rozpocznie, pierwsza sesja w tym roku, rozważaliśmy kolejne katechezy w pierwszą sobotę miesiąca. I dzisiaj z tej serii spotkań mamy podsumowującą katechezę. Jest to równocześnie sposób naszego uczestniczenia, nie tylko w przygotowaniu samej sesji. Mogliśmy odpowiadać na pytania ankiety papieża Franciszka. Prowadzimy wiele rozmów i uczestniczymy też w dyskusji medialnej w jakimś wymiarze. Każdy z nas i własnymi przemyśleniami i przede wszystkim modlitwą wspiera grono odpowiedzialnych. To są księża biskupi, to są przede wszystkim przedstawiciele najwyższych urzędów Stolicy Apostolskiej, które to urzędy wspierają Ojca Świętego w służbie Ewangelii. I tak samo przedstawiciele innych środowisk, specjaliści. A więc wspieramy to gremium, aby te dwa tygodnie narad, które jutro się rozpoczynają, przyniosły jak największe owoce, przede wszystkim rozeznanie problemów, ale też i pierwsze próby wskazania pewnych rozwiązań. Temat, przypominamy sobie temat tegoż synodu, to wezwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji, a więc chcemy przyglądnąć się rodzinie, która jest miejscem przyjęcia wiary i miejscem przekazywania wiary, wspólnota wierząca i ewangelizująca. Chcemy popatrzeć bliżej na możliwości, ale równocześnie na zadania, wręcz obowiązki rodziny chrześcijańskiej wobec całego świata. Mówimy o obowiązku świadectwa, ale też obowiązek własnego życia przez wkład faktyczny, przez stworzenie przestrzeni życia według Ewangelii. I pierwsza sobota miesiąca każe nam i daje okazję, abyśmy zawsze odnieśli nasze rozważania w jakimś wymiarze do tajemnicy fatimskiej i do czci niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny według tych zaleceń, jakie chociażby ostatnio docierają do nas w czasie przeżywania Wielkiej Nowenny Fatimskiej do 2017 roku, do stulecia objawień fatimskich. Wracamy ciągle do faktów sprzed 100 lat, ale równocześnie wracamy do spojrzenia na skutki tamtego portugalskiego objawienia się Matki Najświętszej, bo przecież skutki przeżywa cały świat. Pierwsza wojna światowa kończyła się, a była dyskusja na temat II wojny światowej, a w tej chwili, jak to mówi Ojciec Święty Franciszek, trwa właściwie III wojna światowa, trwa pewnymi fragmentami. Nie obejmuje od razu całego globu, ale w sposób bolesny dotyka wielu, wielu regionów. Stąd też modlitwa w intencji synodu, którą na koniec tej katechezy odmówimy, ta modlitwa odnosi się również do ogólnej prośby Kościoła ustami Ojca Świętego o nasze zatroskanie o pokój. Modlitwa o pokój na świecie przy dosyć groźnych możliwościach, bo one nie są teoretyczne, bo ludzie giną, bo bomby spadają, bo wojska się koncentrują. Świat nie nauczył się niczego z poprzednich kataklizmów wychodząc, świat prowadzi do nowego kataklizmu. W takim akompaniamencie nie najłatwiejszych wydarzeń, tym bardziej zwracamy oczy ku Marii Niepokalanej w jej tajemnicy fatimskiej. I kolejne pytania związane z ankietą papieża Franciszka, które zakończą ten cykl przygotowawczy, 10. katecheza, o takim tytule: Rodzina szkołą cnót obywatelskich. Na ile rodzina może przysłużyć się samą sobą, czyli swoją konstytucją, swoim trwaniem, swoim właściwym życiem, czyli tym wszystkim, co wytworzy wewnątrz domu rodzinnego, czy tym wszystkim możemy budować pokój między narodami, czy możemy budować życie obywatelskie, życie społeczne. To jest temat, który wynika z kolejnych pytań ankiety, ale równocześnie temat, który nam narzuca, nakłada, zadaje współczesność. Bóg w swojej opatrzności prowadzi nas i wymaga od nas bardzo świadomego i osobistego zaangażowania. Te pytania kończą się pewnym trudnym podsumowaniem. Niektórzy nawet mówią, że to ostatnie zdanie, czyli ostatnie zdania, które zaproponował do rozważenia papież Franciszek, bardziej nadaje się do studium akademickiego, do dyskusji na seminariach magisterskich, nawet doktoranckich, aniżeli do takiego szerokiego, popularnego, publicystycznego omówienia w katechezie, czy w dyskusjach radiowych chociażby, czy w dyskusjach publicystycznych, w dyskusjach medialnych. Czego tyczą te końcowe pytania? Bardzo osobistych możliwości. Pytanie dotyczy mnie jako osoby. Czy ja, osoba autonomiczna, niezależna, wchodząc do rodziny, mogę rozeznać siebie, czy rodzina pomaga każdemu człowiekowi w rozeznaniu jego tożsamości. My to najczęściej mówimy w tym rejonie o wychowaniu. Zresztą sam tytuł katechezy rodzina szkołą cnót obywatelskich, a więc mówimy o uczeniu. I od razu byłyby przedmioty, które mamy przerobić, a więc na ile ja w rodzinie jestem przygotowany do życia w społeczeństwie, na ile te małe odniesienia, ojciec, matka, dzieci, rodzice, rodzeństwo, czy w tych małych odniesieniach jest coś, co przygotuje mnie do wyjścia do zadań społecznych. I to w pewnym sensie wyczerpuje temat. Na wstępne spojrzenie wydawałoby się całkowicie wyczerpuje. Jednakże samo pytanie prowadzi nas dalej. Chodzi o to, czy ja uświadomiłem sobie, kim jestem, i dopiero w takiej roli, gdy już wiem, kim jestem, zaczynam uczyć się tych przedmiotów szkoły cnót obywatelskich. Bo gdybym się uczył samych tych zabiegów, jak my to mówimy, relacji społecznych, mógłbym uczyć się mechanicznie, a więc byłbym trenowany, byłbym przyzwyczajany do chodzenia według ładu prawa publicznego. A życie człowieka nie jest przedmiotem i terenem treningu. Jest przedmiotem zadań, które otrzymuje człowiek, świadomie przyjmuje i w sposób wolny wykonuje. I dlatego potrzebna mi jest ta ogólna wiedza o mnie, żebym wiedział, do czego ja się nadaję i jakie są moje powinności. Nie dlatego, że mnie ktoś tak wyuczył, a jeszcze bardziej, że ktoś mnie pilnuje. To nie znaki drogowe i nie dozór policyjny ma porządkować mój sposób poruszania się po drogach, daję jeden przykład, tylko moja świadoma odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze, za mnie i za każdego, który razem ze mną korzysta z tej drogi. Znaki, policjant to jest pewien zewnętrzny, tylko obrysowany dla mnie sposób upomnienia czy pomagania. Nawet te często rozstawione radary, fotoradary w Polsce częściej stoją niż inne znaki, to one też ostatecznie nie zamykają możliwości popełnienia błędu. Człowiek może między jednym fotoradarem a drugim sporo błędów popełnić. Unika się błędów dopiero wtedy, gdy się wie, kim się jest. Jestem odpowiedzialnym kierowcą, jestem odpowiedzialnym człowiekiem, jestem odpowiedzialnym mężem, żoną i tak dalej. Czyli szkoła cnót obywatelskich to jest budowanie wewnętrznego, bardzo dynamicznego mechanizmu czy sposobu zachowania, a nie tylko zewnętrzny przymus wyćwiczony przy pomocy różnych zabiegów. Oczywiście synod nie będzie na pewno analizował w kontekście tej szkoły, w kontekście takich usprawnień, nie będzie analizował tej popularyzowanej ostatnio idei, tej opinii o naszej absolutnej równości. Po pierwsze, wszyscy jesteśmy równi, a po drugie, nasze role społeczne mogą być przedmiotem nie tylko wolnego wyboru, ale nawet dosyć przypadkowego kaprysu i częstych zmian. Mogę być kimś, kim nie ja jestem, tylko kim marzę być. Właśnie ten rozkapryszony sposób myślenia próbuje się dzisiaj reklamować jako dojrzały sposób poruszania się w sprawach publicznych. Społeczeństwo nadąsanych, rozkapryszonych, powtarzam po raz trzeci, pełnych roszczeń, nie wiem, czy mężczyzn, czy kobiet, bo w każdej chwili mogą sobie te istoty zmieniać swoje myślenie o sobie. I na pewno tą ideologią i tymi koncepcjami nie będzie zajmował się synod. Może w jakimś tam wymiarze dotknie tylko tego zjawiska jako przykład jednych z wielu krętych dróg, czy nie powiem błędnych, a właściwie można by powiedzieć fragment patologicznego myślenia człowieka. Natomiast na pewno odezwą się głosy, bo przedstawiciele wszystkich kontynentów zasiadają w synodzie, odezwą się głosy na temat sytuacji kobiety, na temat sytuacji realnej, faktycznej kobiety, która w różnych kulturach ma rozmaite zadanie i rozmaite możliwości. Więc ta pozycja i kobiety, i mężczyzny, i sytuacja małżeństwa w jego funkcji społecznej, w jego roli budowania życia wspólnotowego na pewno będzie omawiana. I tu się dopiero skrzyżują opinie, tu zbierze się cały pakiet, całe bogactwo rozmaitych i obserwacji, i również sugestii. Tak jak zawsze z każdego synodu Kościół wychodzi bogatszy. I teraz pytanie konkretne, powiedziałbym to centralne dzisiejszej katechezy. Czego rodzina, czego małżeństwo może nauczyć współczesnego człowieka? Troszkę teoretyzuję, ale myślę, że to nie jest dalekie od rzeczywistości. Mówię o dziewczynce i o chłopcu, czyli powiedzmy o uczniu z szkoły podstawowej. Dziewczynka zaczyna patrzeć na życie dorosłe według pewnych bardzo osobistych zainteresowań, a więc może stroje będą pierwszą wartością, w której lubuje się, może nawet będą pierwsze próby jakichś zalotów, bo to jest mój chłopak. Może jeszcze jakieś fragmenty wiedzy, no tak, no bo jak szkoła, to trzeba coś umieć. Ale reszta, wszystko jest zabezpieczone. W internacie czy w bursie jest kuchnia, w akademiku jest kuchnia. Wszystko jest zabezpieczone również od strony organizacyjnej. Nie widzę powodu, tak sobie myśli taka 12, 11, 13-letnia pani, ażeby tak od razu martwić się wszystkim, bo jest młodość i mogę sobie trochę z tej młodości korzystać. Jaka jest droga chłopca? Oczywiście tu są ogromne skróty w tym moim obrazie. Chłopca właśnie w tym wieku. Tu pojawiają się pewne sygnały dosyć groźne, groźniejsze niż ta, nazwijmy to, płochość młodej dziewczyny. Bo tu mogą być początki infantylizmu, który zrodził się z nadopiekuńczości mamy, zwłaszcza, albo w ogóle domu, czyli zdejmowanie obowiązków, usuwanie przeszkód przed młodym chłopakiem prowadzi do pewnej nieporadności, a nawet powiedziałbym kalectwa emocjonalnego, ponieważ nie umie rozwiązywać najprostszych przeszkód, a pojawia się na bazie takiego wszczepionego infantylizmu wygórowana ambicja, bo przecież są reklamy, skończysz tę szkołę, będziesz menadżerem, będziesz dyrektorem, będziesz znał 5 języków, będą cię angażować firmy. Jeszcze nie nauczył się dobrze tabliczki mnożenia, a już lata samolotem między Nowym Jorkiem a Pekinem i porządkuje wymianę gospodarczą między Amerykanami i Chińczykami. Mówią, że to największy rynek wzajemny. Więc zetknięcie się tej wręcz kalekiej sprawności, z wygórowanymi ambicjami, prowadzą do takiej postawy, która nie liczy się z drugim człowiekiem. Rodzi się, zwłaszcza na stanowiskach dowódczych, forma terroryzmu i egoizmu, który potrafi nawet wykorzystywać swoich podwładnych dla przyjemnościowych celów. My mówimy o molestowaniu. Jest to oczywiście pewien margines współczesnej cywilizacji i współczesnych tych domów rodzinnych, ale zjawia się to widocznie pojawia się to wśród najmłodszego pokolenia. A tu ma być szkoła cnót obywatelskich. Rodzina ma być szkołą cnót obywatelskich. Obserwuję rodziny wielodzietne. Te rodziny, które w sposób naturalny przysposabiają swoje dzieci do funkcjonowania w zespole. Oczywiście takich rodzin mamy stosunkowo za mało, jak na potrzeby społeczne. I dlatego trzeba sięgnąć po pewnego rodzaju poszerzony sposób, to znaczy wyprowadzić człowieka, nawet jeśli jest jedynakiem młodego, tą dziewczynkę i tego chłopca, wyprowadzić do środowiska poszerzonego od grupy przedszkolnej począwszy, a skończywszy na grupach koleżeńskich i różnych klubach studenckich. Trzeba człowieka od początku, młodego człowieka, uświadamiać w tym pierwszym, bardzo ważnym przekonaniu, że po pierwsze nie jest on sam i po drugie świat nie jest tylko dla niego. A jeżeli w rodzinie naturalnej pojawia się drugie, a nawet trzecie pokolenie, to małżeństwo tak przygotowanego młodego człowieka pogłębia. Pojawia się dziecko. Mamy dziecko. Jestem matką, nie damą kawiarnianą, ale matką. Jestem ojcem, a nie chłopcem do zdobywania coraz to nowych serc na jedną dyskotekę, a potem się ją rzuca. Jestem ojcem. Już na wieki to dziecko będzie moim dzieckiem. Nastąpiło utrwalenie więzów między matką mojego dziecka, mną i naszym dzieckiem. Wszystkie nieszczęścia, które spotykają rodzinę, wszelkiego rodzaju kryzysy, kłótnie, one w niczym nie naruszą tego podstawowego faktu, można by powiedzieć biologicznego faktu, genetycznego faktu, ale równocześnie faktu duchowego, emocjonalnego. My jesteśmy rodzicami. My mamy dziecko. A gdy do tego dołączy jeszcze właśnie drugie i trzecie pokolenie, babcia, może prababcia, tu się zaczyna szkoła, bo przecież dziecko też w tej szkole bierze udział. Od dziecka też się uczymy nowych rzeczy, logika dziecka, nowe środowisko. Wędrówka z dzieckiem do przedszkola to jest wędrówka na lekcje. Jest 1000 okazji wyjścia z wąskiego kręgu egoizmu do świadomości, że my stworzyliśmy już wspólnotę i tak się buduje więź społeczna. To są właściwe metody i mógłbym powiedzieć właściwy sposób na przygotowanie kampanii wyborczej do samorządu. Bo jeżeli ktoś mówi mi, najważniejsze wygrać, no ale przecież pan czy pani może nie ma kompetencji, żeby być burmistrzem, prezydentem, wójtem, to po to są doradcy. Najważniejsze wygrać. Wezmę doradców. Mamy przykład w Warszawie, tak mi tłumaczą. Tam każdy nadaje się na ministra, byle tylko należał do określonej grupy koleżeńskiej. Czy to będzie minister od gospodarki, czy od kultury, czy od kontaktów międzynarodowych, po to są eksperci. Ta mentalność jest bardzo, bardzo groźna, staje się coraz bardziej powszechna, w pewnym sensie publicznie aprobowana i ona potrafi nas wszystkich zniszczyć. Staniemy się bezwładną masą, którą zarządzą obcy dyrektorzy. I dlatego trzeba wrócić do fundamentów, nauczyć się obywatelstwa w rodzinie, w uświadomieniu. Jestem ojcem, jestem matką. Nie mogę mieć eksperta wynajętego do prowadzenia mojego domu. Ja prowadzę dom. Ekspert nie będzie mi tworzył dom. Oczywiście wymyśliliśmy różne sposoby sztuczne nawet na zdobywanie dzieci. Można mieć przedsiębiorstwo hodowli nowych istot, ale to już jest kalekie, bardzo daleko posunięte kalekie myślenie. My jesteśmy budowniczymi wielopokoleniowej, bogatej społecznej rzeczywistości. Im więcej zdrowych małżeństw, prymas tysiąclecia Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński powiedział wyraźnie, rodzina Bogiem silna, naród silny rodziną. Naród fundamentem dobrze funkcjonującego państwa. Taki jest porządek, o który będziemy się upominać zawsze i który nam zadał też Duch Święty na czasy współczesne. I dlatego też ostatnią katechezę przedsynodalną poświęciłem kilku myślom naszego przygotowania do życia społecznego. A kończymy tę katechezę modlitwą, którą Ojciec Święty ułożył, Ojciec Święty Franciszek, i którą prosi, byśmy odmawiali. Jezu, Mario i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. A ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, oby przyszły synod biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Mario, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen.
Dziękujemy serdecznie za wygłoszenie dzisiejszej katechezy. Katechezę dla Państwa wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży. Już za chwilę rozmowy po katechezie i możliwość spotkania z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine.
Przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz dwa numery telefonów dla naszych słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 56.
Traję seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem...
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maria Jego Ekscelencję, księdza biskupa Stanisława Stefanka. Szczęść Boże, Ekscelencjo, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiam Ojca, pozdrawiam radiosłuchaczy.
I przyjmujemy telefony od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Anna z Gdańska.
Witam Pani Aniu, bardzo
witam,
proszę.
Witam Ojca i Ekscelencję. To katecheza dla mnie taka bardzo pomocna, ale i też bolesna, bo tak ubolewam właśnie nad całą moją rodziną. Moja rodzina nie jest Bogiem silna. Ja już kiedyś mówiłam też o tym, że właśnie chciałam zawsze mieć dużą rodzinę, ja osobiście sama, bardzo dużo dzieci. I mój mąż nie chciał nic dzieci, ale dążyłam do tego. Chciałam mieć piękną, cudowną, słodycz rodzinę. Te dzieci są 5, ale no nie są Bogiem silni, absolutnie są ateistami niektórzy i tak dalej. Bardzo ubolewam nad tym. I od kiedy tak Bóg dał mi łaski trzeźwienia od kilkunastu lat, to zaczęłam bardzo umacniać swoją wiarę, bo alkoholizm coś od wiary odchodzi. Dzisiaj dostałam te łaski dobre, ale zostałam sama. Zostałam sama, myślę tu o rodzinie, gdzie tylko jedną siostrę mam bardzo wierzącą, a pozostałe rodzeństwo jest też niewierzące i to tak właściwie nie ma się już z kim kontaktować, bo ja jestem jakimś odmieńcem dla nich. Dzieci też dziwnie o tym wszystkim myślą, przypatrują się. Jest to dla mnie bardzo, bardzo takie bolesne, a popełniłam wielkie błędy, ale myślę, że niechcący, bo bardzo chciałam mieć te dzieci. A kiedyś tam po drodze skroczył alkohol. Kiedy to jeszcze moja mama świętej pamięci, bardzo wierząca osoba, która zaszczepiła mnie wiarą, mówiła mi, ostrzegała mnie, nie chodź tam, gdzie piją. Mnie tam właśnie pociągało. I jak tak słucham właśnie takich katechez i ekscelencji dzisiejszej katechezy, to właśnie taka złość się we mnie budzi, że czemu tak? Czemu ja nie klękałam dzieci, nie bawiłam się, nie chodziłam do kościółka, chociaż chodziłam do kościółka, jeździłam, bo wtedy nie było innych możliwości. I starałam się jak mogłam, ale wiem, że dużo zostałam też zraniona w dzieciństwie i być może to, co też trochę z tego wynikło, ale absolutnie się nie usprawiedliwiam. Ale ubolewam nad tym, bo chciałabym teraz, nie wiem, jak te dzieci, jak do nich podchodzić, jak ich jak im mówić o tym Bogu, bo ich to razi denerwuje, syn mówi, że jest ateistą, nie chce ze mną żadnego kontaktu. No i zostałam tak sama, ale nie sama, bo wiem, że z Bogiem. Proszę codziennie Jezusa, Jezu, bądź ze mną, potrzebuję Cię. Ale nie jest to wszystko łatwe. Teraz trochę choruję, ale myślę, że to pokonam i no może tyle, nie wiem, niech inni się zawadają. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie, Pani Aniu.
Szczęść Boże, dziękujemy. Pani Aniu, jest to rzeczywiście obraz pewnego osamotnienia, bardzo czytelnie przedstawiony, ale chcę powiedzieć, że w dwóch wymiarach Pani nie jest samotna i nie powinna być samotna. Najpierw to jest ten wymiar ogólny w Kościele. To nie jest osobista tylko Pani droga powrotu czy pogłębienia życia religijnego, tylko uczestniczy Pani we wspólnocie Kościoła, uwielbienie Chrystusa, życiem Chrystusa, życie Chrystusem w wielu, wielu środowiskach. Każda parafia, każda diecezja, Kościół cały. Niech Pani się czuje w Kościele, a nie tylko na jakimś wyizolowanym, może maleńkim kawałeczku własnego domu. I to jest pierwsza rzecz. My ile razy odnosimy się do Pana Boga, to powinniśmy wiedzieć, że my jesteśmy wspólnotą w mistycznym ciele Chrystusa, niezależnie od tego, jakie relacje łączą nas z najbliższymi, bo one są już w tym drugim kręgu, czy na tej drugiej płaszczyźnie, o której chcę powiedzieć słowo. A więc jestem, udzielam się, żyję w mistycznym ciele Chrystusa na taki sposób, na jaki w tej chwili mam możliwość. Natomiast ten drugi poziom to jest zwykły kontakt matki, zwykły dzień dobry przez telefon, zwykła kartka. Nie musi Pani mówić o Panu Bogu. Jeżeli syn mówi, jestem ateistą, to jest taki krzyk. My te rzeczy obserwujemy bardzo często. Te dzieci z rozmaitych stron mają pretensje do swoich rodziców, ponieważ akurat rodzic idzie do kościoła, to on krzyczy, ja do kościoła nie pójdę, Pana Boga nie ma. Nie wiadomo, jakimi metodami dochodzi się do tych, to są krzyki rozpaczy, to zaprzeczanie Panu Bogu, przecież to jest pozbawione jakiejkolwiek racji rozumowych. I trzeba tego człowieka, który jest synem, widzieć po prostu najnormalniej, jako matka. Nie trzeba dyskutować z jego krzykiem, bo to jest sprawa emocji, do której nie tak łatwo trafić. Natomiast trzeba z nim utrzymać kontakt. Ten bardzo prosty. I na tym drugim polu bardzo łatwo i z sąsiadami, i z siostrą, i z rodzicami swoich tam, powiedzmy, tych synowych czy synów, zależy w jakim wieku są dzieci, wszędzie można utrzymać kontakt, zwykły ludzki kontakt, ale on nie będzie ludzkim tylko, bo niesie Pani im w tym zwykłym podaniu ręki i szklanki herbaty niesie całą wspólnotę Kościoła, właśnie przez osobę Pani. I to stwarza nam bardzo prosty program i jest powodem czy racją optymistycznego spojrzenia na świat. Dziękuję Pani Aniu.
Dziękujemy serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji polskiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi i ojcu.
I Boże Panie Pawle.
Witam serdecznie. Proszę księdza biskupa, ja tak mam refleksję, że ważnym elementem na wspomnianej przez księdza biskupa drodze poznania, kim jestem, może być codzienny, częsty, albo najlepiej codzienny rachunek sumienia, który wprowadza mnie w obszar refleksji nad samą sobą i uczy sztuki rozeznawania duchowego. A brak tych elementów pozbawia człowieka pewnej głębokiej myśli, którą wypowiedział już Sokrates, że życie bez refleksji nad samym sobą nie warte jest tego, aby je przeżywać. I ten codzienny lub częsty rachunek sumienia otwiera człowieka na działanie Boga, na poznawanie, jak Bóg tą codzienność przemienia. To może tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękuję Panie Pawle. Taka sugestia do wieczornych pacierzy. W wielu rodzinach mówi się je wspólnie, ale przynajmniej wspólnie mówi się z dzieckiem, które się do tego pacierza powoli wprowadza. Tłumaczy się o Bogu, nawet jeśli to jest tylko matka z dzieckiem, czy ojciec, czy ktoś z rodzeństwa. To jest jednak, są dwie osoby. I wtedy przy wprowadzaniu, nazwijmy to, teren czy przestrzeń modlitewną, najczęściej wybieramy się z listą zamówień do Pana Boga. I dlatego pomodlimy się, za kogo się pomodlimy. Nawet w Radio Maria te modlitwy dzieci mają nieraz ten powiedziałbym, mocniejszy akcent zamówień. Chcę modlić się za babcię i o pokój, i za księży, i za Radio Maria, i za ojca dyrektora, i tak dalej, i tak dalej. Ale modlę się o coś dla nich. Podczas gdy wieczorem, zwłaszcza wieczorem, bo rano też można to tak, powiedzmy, przeprowadzić, ale zwłaszcza wieczorem, to zapytać się, a jak się dzisiaj zachowywałeś? A czy dzisiaj to albo tamto, jakieś pytanko postawić, nawet takiemu małemu, to on powie, że na przykład coś przewrócił, albo siostrę uderzył, albo beczał, jak mi to jeden przy takim pacierzu mówi, niepotrzebnie beczałem. Niepotrzebnie, ale teraz już nie beczysz, tylko się modlisz. Więc ten moment kontroli siebie, obserwowania siebie w kontekście najbliższych, on musi być krótki, on musi być skojarzony z uwielbieniem Boga, ale musi być. I to jest doskonała szkoła. Potem jak starsi jesteśmy, to też zastanawiamy się, czy niepotrzebnie nie beczałem, to znaczy nie marudziłem, nie narzekałem, nie łaziłem i nie żądałem, żeby mnie wszyscy pocieszali. Dziękujemy Panie Pawle.
Dziękujemy serdecznie. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, ja bym chciała do katechezy.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Ja jestem tu z diecezji świdnickiej.
Jak pani na imię?
Nela.
Pani Nelo, bardzo proszę wyłączyć radio i tak, już słuchamy się.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Tak, bardzo proszę.
Dobrze. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam takie swoje doświadczenie przekazać właśnie odnośnie tej rodziny. Też żyłam z mężem ponad 50 lat i właśnie tylko w ten czas był w kościele. Kiedy braliśmy śluby, spowiadał się przez całe 50 ponad lat. Mieliśmy kilkoro dzieci, całkiem z daleka od Boga, ale ja wyszłam z domu, moja mama była bardzo wierząca, babcia i tak dalej. No i tak się złożyło, że nawet chodziłam do kościoła, dzieci musiały, bo ja tego pilnowałam, do kościoła. Do wszystkich sakramenty, wszystko, a on mnie nieraz szłam do kościoła, to i gromy leciały, jak to się mówi, za mną. Ale, no i odchodził, nie było go, znów odchodził. No i tak się złożyło, że po tym takim odejściu rozchorował się, przyjęłam go. Był pół roku, doszedł do siebie, poszedł, bo nie mogłam dalej, bo on jednak był tym egoistą takim. Znów się powtórzyło, bo to był nawrót ciężkiej choroby i znów miałam go u siebie. Ale co? W ten czas przyszedł. Nie było przez te półtora tygodnia tej telewizji, mu tam w innym pokoju, a ja miałam Radio Maria. Zaczął słuchać, zaczął modlić się, płakać. No już sama nie wiem, mówiłam do księdza naszego, proszę księdza, może by ksiądz jakoś tak pomógł mu. Ja przyjdę, mówi ksiądz do niego, żeby się go wyspowiadać, ale on musi chcieć, no prawda. No ja mu mówię, słuchaj, jest taka sytuacja. Przyszedłby ksiądz do ciebie, no niech przyjdzie to, ale musiałby się wyspowiadać, jakoś przyjąć ten sakrament. Nie, co to nie. No nie, to nie. Na drugi dzień znów, na trzeci znów. I tak się złożyło, że przyszedł ten ksiądz, przyjął sakrament chory, wyspowiadał się, modlił się, płakał za całą rodzinę. Rodzina się zjednoczyła. I po nie zapomnę na pogrzebie, mówił, że był owinięty, opleciony Bogiem. No tyle chciałam powiedzieć, że to, ja ileż to lat było, żeby to przetrwać. No i to wszystko, co chciałam powiedzieć. Trzeba czekać, modlić się, zawierzyć. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bogiem, Pani Melo, niezwykle serdecznie dziękujemy obaj z ojcem i wszystkimi radiosłuchaczami za to świadectwo. A ja tylko powiem, wygrywała Pani, a ściśle mówiąc, Pan Bóg wygrywał przez Panią, gdy przebaczała kolejny raz i przyjmowała, gdy pojawiała się w życiu męża, gdy on już był bezradny, czy to w cyklicznie powracającej chorobie, czy w jakichś innych trudnościach. W tym miejscu Pan Bóg nas posyła i to jest dopiero społeczeństwo, to jest budowanie więzi ludzkiej. My nie jesteśmy produktem do wykorzystania na czas funkcjonalnego naszego, powiedzmy, aktywizmu, a potem do wyrzucenia. Człowiek nie nadaje się do kasacji, a tak na nas patrzą współczesne przepisy i współczesne obliczenia. Te najbardziej nawet rozmaitymi ubezpieczeniami ponazywane. Największym ubezpieczeniem jest serce człowieka, który w Bogu jest zakorzeniony i drugiemu zawsze w tym sercu miejsce zrobi. I za to świadectwo jestem niezwykle wdzięczny, a Pani Meli ze Świdnicy serdeczne pozdrowienia od świętego Franciszka, bo dzisiaj jest takie święto.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo szczęść witamy?
Boże. Ja chciałam tylko spytać się księdza biskupa, czy mam rację. Pan Bóg stworzył świat. Prawda? Halo?
Tak, tak. Ja nie protestuję. Pan Bóg stworzył świat.
Pan Bóg stworzył
świat. Ale jakbym wiedział, jak na imię ma moja rozmówczyni, bym był jeszcze
Marysia, prostniejszy. Marysia, mała Marysia.
Marysia, no tak, takie tak, imię, to nie tak, ma wątpliwości.
Tak, stworzył świat, stworzył kobietę i mężczyznę. Wyraźnie to było powiedziane. Stworzył rodzinę, stworzył państwo, ale myśmy nie zaufali i zgrzeszyli. Ale to państwo, które Pan Bóg stworzył, jest i istnieje. Jest Kościół, są przykazania nam dane i my mamy słuchać Pana Boga, bo Pan Bóg stworzył każdego z nas osobno. I każdy z nas jest inny. Nam wszystkim przebaczył, oddał za nas życie. I nie można, jeden wielki był błąd, oddzielenie państwa od Kościoła. Ja takim ludziom mówię, jak ty umiesz oddzielić duszę od ciała, to ja wtedy uwierzę, że można oddzielić państwo od Kościoła. Nie ma dzielenia państwa od Kościoła i trzeba wszystkim rządzącym mówić. Ja powiedziałam, księża są skarbem, biskupi też i my mamy ich słuchać, mamy żyć, ale tak samo biskupi mają i księża wielki obowiązek upominać nam i mówić, co robimy źle, bo nie to, że państwo rządzi i se robi to, co chce, a potem właśnie skutki są takie, jakie są. Upominać od góry do dołu, przykazania mówić. Nie to, że biskup nie do polityki się nie miesza. Jak to się do polityki nie miesza? Państwo stworzył Pan Bóg i my mamy słuchać Boga. A w związku z tym, że są następcami Pana Boga, Kościół, biskupi, księża, to mamy ich słuchać. A nie słuchać, państwo oddzielone i se robi co chce. No to jak to można? To ciało oddziel od duszy i se wtedy rządzi, jakżeś taki mądry. No nic, na to i no śliczne Bóg zapłać za wszystkie kazania za Radio Maria.
Dziękuję
bardzo, Pani Marysiu. No przydałoby się to przemówienie po expose Pani Premier, tak? Byłaby dyskusja, wyobrażam sobie, jak gorąca, jaki byłby krzyk, że ta Marysia to nie wie, jakie są współczesne standardy obywatelskich ustaleń i tak dalej. Jest pewne uproszczenie w tym, co Pani powiedziała, bo rzeczywiście w tej chwili systemy prawne wymyśliły takie różne regiony, gdzie ja jestem autonomiczny, gdzie Kościół jest autonomiczny i tak dalej. I ja nie będę do tego się odnosił, bo to są, powiedzmy, takie usprawnienia nawet w naszym codziennym życiu, jak w domu funkcjonujemy, to ty dzisiaj pomyjesz, a ty ugotujesz, a ty jest uprasujesz. My sobie tam różne regiony naszych obowiązków przydzielamy i autonomia jest pewnego rodzaju celem wychowania, jeżeli dziecko uczy ubierania samodzielnie skarpetek, a już zawiązywania bucików, to on jest autonomiczny w tym zawiązywaniu, ja się do tego nie wtrącam, więc tutaj w te szczegóły nie wchodzę, autonomia porządku prawa cywilnego i wspólnoty kościelnej, natomiast dotknęła pani istotnego argumentu, ciała od duszy się nie oddzielia, a dokładnie obywatel i wierzący, czyli chrześcijanin, członek kościoła i członek struktur państwowych, to jest ten sam człowiek. I w osobie ludzkiej następuje pełna integracja, pełne zharmonizowanie wszystkich zadań i nawzajem powinniśmy pilnować, żeby ludzka osoba nie była rozrywana boleśnie, a nieraz z ogromną krzywdą, przez różne systemy. Dlatego system prawa państwowego i prawo Boże, one muszą się widzieć nawzajem i nigdy nie mogą się ze sobą rozejść, bo pochodzą z tego samego źródła, chociaż zajmują się innymi przestrzeniami i tak samo mają cały szereg tych podwykonawców o pewnej daleko idącej autonomii. Dziękujemy, pani Marysiu.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść
Maria
Boże.
Maria z Warszawy dzwoni. Ja chciałam zwrócić tylko na taki aspekt, jeśli chodzi o rodzinę, jeśli chodzi o początek. To znaczy dwoje młodych ludzi się zakochuje i ważne jest, by zacząć od pięknej czystości. I ja chciałam zwrócić na to, że Kościół tak bardzo odszedł od takich zewnętrznych znaków. A do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że panna młoda, ubierając welon, nie wie, co znaczy welon. Welon oznacza dziewictwo. Jeżeli by Kościół wrócił właśnie do tego, że jeżeli się nie jest dziewicą, to powinno się nie powinno się mieć welonu na głowie. I gdyby taka młoda dziewczyna, zależałoby jej na wyglądzie, na pannie młodej z dziewictwem, na pewno by zastanowiła się nad tym właśnie przed ślubem. Jak chce wyglądać w kościele? To było takie piękne. Pamiętam 20 lat temu moja kuzynka właśnie nie mogła założyć białego welonu. Tak bardzo przeżywała. Musiała iść w kostiumie, ponieważ tak wymagał Kościół i tak wymagali księża. Dlatego warto by było zwrócić na to uwagę w Kościele, że panna młoda, jeśli nie jest dziewicą, niech to będzie po prostu wyrazem, niech nie składa welonu, bo tak mówi Pismo Święte. Welon to symbol dziewictwa. To chciałam na to zwrócić uwagę. Serdecznie dziękuję i Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Mario. W kategoriach takich ogólnych, nazwijmy to językowych kategoriach, to trzeba przyznać rację, że welon jest znakiem dziewictwa. Zresztą bardzo Kościół utrwalił zwyczaj, że większość sióstr zakonnych nosi welon, składają ślub czystości. Więc to skojarzenie jednego znaku z stanem danej osoby jest utrwalone. Natomiast no, nie można by od nas wymagać, żebyśmy publicznie określali, kto jest dziewicą, a kto nie. To są już osobiste decyzje tych, którzy się ubierają. To oni muszą wiedzieć, jak się ubrać. I ksiądz, który błogosławi małżeństwo, to znaczy błogosławi sakramentalny związek wzajemnie udzielanej sobie łaski obecności Chrystusa, dba o to, żeby strój był przyzwoity, ale nie może desygnować, ty jesteś dziewica, ty nie jesteś dziewica. On nawet nie może takich pytań wprost stawiać poza konfesjonałem. W konfesjonale może rozmawiać i powinien na temat wzajemnej relacji narzeczonych do siebie, ale nigdy tego nie może publikować. Więc tutaj, mając rację, nazwijmy to w kategoriach obyczajowo-językowych, pani Mario, nie moglibyśmy wymagać, ażeby postawić taką normę prawną, że bez stwierdzenia dziewictwa welon ci się nie należy. To się decyzja taka rodzi w sercu każdego, znaczy każdej dziewczyny, i ona może dbać nie tylko po to, żeby ładnie wyglądać w kościele przy czasie ślubu o swoje dziewictwo, nawet powinna, nawet to jest to jej serdeczny obowiązek i my jej w tym powinniśmy pomóc, bo ona chce być w welonie, to znaczy chce być absolutnie tylko ona i on w jedności małżeńskiej przez całe życie. Dziewictwo to jest posag, jaki wnosi się do trwałego małżeństwa. Jest taki piękny ruch czystych serc, jest czasopismo Miłujcie się, oni tam bardzo pilnują tego z księdzem Mieczysławem Piotrowskim na czele. To tamtymi drogami pracujmy wychowawczo. Oczywiście nawet w tej tematyce dzisiejszej, czyli w naszym rozważaniu o przygotowaniu do życia społecznego, dziewictwo nie może być traktowane jako ozdoba jednorazowa, bo człowiek, który dochowuje wierności, człowiek, który wchodzi, jak my to mówimy językiem szkoły, integralny, czyli w całości wchodzi w wspólnotę małżeństwa, on tak samo w całości zaangażuje się w życie społeczne. On będzie stale zatroskany o swoją rolę w życiu społecznym. Uwaga pani Marii, przysporzy myślenia na tematy poruszone dzisiejszą katechezą i za nią dziękujemy.
Ekscelencjo, czas naszego spotkania powoli dobiega końca. Bardzo gorąco dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej katechezy, za podjęcie także rozmów ze słuchaczami Radia Maria. I jak zawsze na zakończenie naszego spotkania prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Serdecznie błogosławię i pozdrawiam z pięknej ziemi belgijskiej. Przygotowujemy się w tej chwili do pielgrzymki Polaków z terenu Belgii, Holandii, Beneluxu całego, a więc i Luksemburga. Jest takie sanktuarium Matki Bożej Ubogich, jutro tam wędrujemy, będę miał radość przewodniczenia Eucharystii, więc z tymi pielgrzymami, z którymi będziemy modlić się w intencjach rozpoczynającego się jutro synodu, razem łączę się i radiosłuchaczom przekazuje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen. Dziękujemy ekscelencjo i bardzo gorąco pozdrawiamy. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maria wygłosił i z Państwem rozmawiał jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży.